Drugi list do Koryntian, rozdział 5. Przeczytam jeden werset, bo ten fragment już słyszeliście. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Pomódlmy się. Drogi Boże, dziękujemy za Twoje słowo, za Twoje pouczenie i mądrość, która uczy nas, jak żyć, która daje nam nadzieję, która wzbudza naszą wiarę. Dziękujemy, że jesteś z nami przez Twojego Ducha i prosimy się, byś pouczał nas dzisiaj poprzez Twoje słowo, tak abyśmy żyli na wzór Chrystusa. Amen. Kalendarz z czytaniami na niedzielę jest skonstruowany poniekąd w taki sposób, że po tych wszystkich szczególnych niedzielach dotyczących najpierw Boga, Chrystusa, Ducha Świętego, czyli ostatnia niedziela była niedzielą Trójcy, przychodzi czas na człowieka. Przychodzi czas na człowieka i na jego życie. Troszkę to tak wygląda jak w takich teologiach systematycznych, książkach o teologii systematycznej, że dużo z nich jest poukładane w ten sposób, że najpierw zaczyna się od Boga, doktryny o Bogu. I teraz przechodzimy do człowieka, przechodzimy do nas. Dzisiejsze fragmenty, te, które słyszeliście dzisiaj podczas tego nabożeństwa, w szczególny sposób właśnie odnoszą się do nas, do ludzi, do chrześcijan, do ludzi związanych z Bogiem, z Bożym Słowem. Odnoszą się też do nas w taki sposób, że prezentują nam perspektywę na nasze życie. Odnoszą się zarówno do naszej teraźniejszości, jak i przyszłości, tego planu, który Bóg dla nas ma. Paweł pisze w drugim liście do Koryntian między innymi o tym, jakie jest nasze życie, jakie jest życie chrześcijanina. Że życie chrześcijanina wcale do najłatwiejszych nie należy w doczesności. Chociażby już sam fakt, że wierzymy w rzeczy, których dzisiaj nie widać gołym okiem, sprawia, że wielu ludzi traktuje nas jak jakieś dziwolągi. W dodatku też wyznajemy pewien kodeks etyczny, który czyni nas bądź co bądź frajerami w oczach innych. Nie zamiast złapać wszelkimi sposobami okazję, kiedy się nadarza, to my się uwahamy niczym Józef u żony Potyfara. Czystość i dziewictwo nie są dzisiaj cnotami, ale wielkim obciachem. Kiedy staramy się być konsekwentni, głosząc naszą wierność Jezusowi, inni nieraz nas szykanują i pewnie niektórzy z Was, dzieci niektórych z Was, słyszały już przezwiska od innych, na przykład typu kocia wiara. Ale zobaczcie, w czasach apostoła Pawła, w następnych dwóch wiekach po apostole, nierzadko się zdarzało, że za taką przynależność jak nasza, za takie przynależenie do Kościoła, jak to nasze, trzeba było zapłacić nierzadko zdrowiem i życiem. Posłuchajcie kilku wersetów z czwartego rozdziału, który jest kontekstem dla naszego fragmentu. Od wersetu ósmego czytam. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni. Zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, dla Jezusa na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Widzicie, w tamtych czasach życie chrześcijanina nierzadko ocierało się na co dzień o śmierć. Dziś też jeszcze w niektórych krajach tak jest, że na co dzień chrześcijanie ocierają się o śmierć. To dlatego właśnie oni i dlatego nasi ojcowie wiary mogli utożsamiać się ze słowami psalmu 116, do którego zresztą Paweł się odwołuje w czwartym rozdziale. Zobaczcie, spętały mnie więzy śmierci i opadły mnie trwogi otchłani. ucisk i zmartwienie przyszły na mnie. A zatem zobaczcie, wielu właśnie naszych duchowych ojców, wielu współcześnie naszych braci na co dzień czuło zapach grobu. Na co dzień czuło zapach grobu. U nas jest trochę inaczej dzisiaj. Dzisiaj dzięki Bogu, tutaj gdzie jesteśmy, żyjemy w czasach pokoju i tolerancji. Ale to nie znaczy, że nie jesteśmy wolni od wyzwań chrześcijańskiego życia. Dziś są one o tyle trudne, że najczęściej są subtelne. Często trudno je, o wiele trudniej jest je rozróżnić. Zobaczcie, dzisiaj nie muszę w jasny sposób opowiedzieć się za Jezusem i iść na śmierć zaraz, kiedy to wyznam. Lecz mam do wyboru raczej, czy zachować granicę, kiedy jestem sam w prywatności, czy zachować granicę chrześcijańskiej przyzwoitości, lub też trochę poigrać z tym czy tamtym, najczęściej właśnie w sensie seksualnym. Być posłusznym Chrystusowi, czy raczej wykorzystać okazję, kiedy nikt nie widzi i wynieść coś na przykład z firmy, nie wiem, ryzę papieru, bo firma i tak ma tego pod dostatkiem, prawda? Widzicie? Paweł w drugim liście do Koryntian rysuje przed nami perspektywę naszego życia. Z jednej strony życia wystawionego, bądź co bądź na różne przeciwności, na różne pokusy, ale też na różne cierpienia i nawet na szykany i czasem nawet właśnie na utratę zdrowia, nawet życia. I Paweł w tym kontekście rysuje nam perspektywę tego, w jaki sposób nasze życie wygląda teraz. Chcę, żebyśmy spojrzeli na to troszkę innymi oczyma. Oczyma, które patrzą, które starają się na to wszystko spoglądać z Bożej perspektywy. I opisując nam tą perspektywę naszego życia tu i później, Paweł używa jeden bardzo ważny obraz. Obraz ubrania. Obraz ubrania, który będzie miał właśnie znaczenie dla całego tego naszego urywka, dla piątego rozdziału drugiego listu do Koryntian, wersety 1-10. A zatem dzisiaj poniekąd będzie o ubraniu i o goliźnie, ale nie tylko. Zwróćmy na chwilę uwagę na werset 16 w rozdziale 4, bo Paweł właśnie porównuje nasz obecny stan, nasze obecne życie do ubrania. Dlatego nie upadamy na duchu, bo wszystko dzieje się ku chwale Bożej. Bo choć zewnętrznie nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Zobaczcie, co Paweł tutaj mówi. Paweł porównuje nasz obecny stan do ubrania, nasze obecne ciało, życie w ciele, do ubrania, które się znosi. Paweł mówi nam, zewnętrzny człowiek niszczeje, skoncentrujmy się na duchu. Nie, bzdura, Paweł tak nie mówi. Paweł wcale tak nie mówi, choć niektórzy chrześcijanie mają tendencję, by odczytywać apostoła Pawła jako neoplatończyka, który właśnie nas uczy, że chodzi o to, żeby duch wyzwolił, nasz duch, nasza dusza wyzwoliła się z tej klatki, którą jest nasze ciało. Paweł wcale tego nie mówi. Chociaż ludzie właśnie czytający tego typu urywki, dochodząc na przykład do wersetu 18, który mówi, my patrzymy na to, co niewidzialne, właśnie myślą, że chodzi Pawłowi o rzeczywistość niewidzialną, duchową, niefizyczną. Ale nie ma nic bardziej błędnego w takim rozumieniu apostoła Pawła. Paweł był dobrym Żydem. A to znaczy, że znał Boże Słowo. To znaczy, że nigdy nie myślał, że obecna materia, że nasze obecne ciała są złe. Co najwyżej myślał, że ta obecna materia, że te obecne nasze ciała są niekompletne, że czeka je jeszcze pewne ulepszenie. Ale to znowu nie znaczy, że to chociaż są niekompletne i czegoś im brakuje, nie znaczy, że są bezwartościowe. Nic z tych rzeczy. Wszystko materialne, co teraz jest w naszym życiu, ma swoje wielkie znaczenie w przybliżaniu nas do wieczności. Materia ma znaczenie, nasze ciała mają znaczenie. To, co robimy w ciele, ma znaczenie. Paweł o tym, ci, którzy chodzili na grupę dotyczącą pierwszego listu do Koryntian, wiedzą, że Paweł dokładnie w ten sposób mówi o naszym ciele. Zobaczcie, Paweł mówi, że nasze ciała są jak najbardziej istotne w naszej relacji z Chrystusem. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam wtedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami przetecznicy? Przenigdy. Zobaczcie, to co się dzieje w naszym ciele, to co robimy dzisiaj z naszymi ciałami, ma jak największe znaczenie. Tak jak mówiłem we wstępie, a stanie się to jeszcze bardziej jasne, kiedy przejdziemy już do 5 rozdziału, chodzi o obraz naszego ubrania. Chodzi o obraz naszego ubrania, naszego ciała. Paweł przede wszystkim właśnie w 4 rozdziale, w kontekście naszego życia tu, na ziemi, zachęca nas do uczciwego przyjrzenia się naszym obecnym ubraniom, naszym ciałom, naszemu otoczeniu, tej materii, która nas otacza. I mówi, spójrz na przykład na swoje ulubione dżinsy. Ile wytrwały? Ile ostatnio twoje ulubione dżinsy wytrwały? 2-3 lata? I co się stało? I co? Przetarły się w kroku, co nie? Nie wiem, czemu tak jest, że dżinsy zawsze przecierają się w kroku. Może tam montują taki specjalny, mniej wytrzymały materiał. Ale zobacz, Paweł pyta, ile wytrwała na tobie ostatnia koszulka, zanim wyblakła, przesiąkła antyperspirantem i przetarła się w okolicach szyi? Ile? Dzisiaj Paweł nam chce powiedzieć, przez to zobaczcie, podobnie jest, podobnie jak z naszymi ubraniami, podobnie jak z rzeczami, które posiadamy, którymi też jesteśmy z tej materii, tak właśnie jest, że się przecierają, że tworzą się dziury, że w końcu się rozpadają. Trwają tylko do czasu, a później wycierają się i rwą. Zobaczcie, zęby, włosy, skóra i narządy wewnętrzne. Za 30 lat, nie oszukujmy się, ale za 30 lat ciało żadnego z nas nie wytrzyma już tego, co wytrzymuje teraz. Jeśli przesadzisz, porobisz dziury i rozerwiesz, porozrywasz. Rzeczy, którymi dzisiaj słusznie się cieszymy, nasze ciała, nasze ubrania, rzeczy materii, trwają tylko parę chwil. Trwają tylko kilka chwil. Widzicie, Paweł akurat w tym liście, myślę, że bardzo, bardzo blisko przychodzi do w ogóle do przesłania Księgi Kaznodziei Salomona. Pamiętacie? Pamiętacie właśnie ta perspektywa na nasze życie. Hebel, nie? Wszystko jest hebel, wszystko jest parą, która jest przez chwilę, a później znika, później po prostu jej nie ma. Tak też znikają rzeczy, które nosimy i nasz obecny kształt też znika. Ale jeszcze raz powtórzę, żebyście mnie źle nie zrozumieli. To, że jesteśmy przemijalni, to, że jesteśmy jeszcze niekompletni, to wcale nie sprawia żadnej ujmy, to wcale nie oznacza, że coś z tych rzeczy, że nasze ciała są złe. Nie, nasze ciała nie są złe. Nasze ciała należą do Chrystusa. Nasze ciała są członkami Chrystusa. Materia nie jest zła sama w sobie. Ale codzienna rzeczywistość właśnie uczy nas, że materia przemija, właśnie tak jak ulubiona para dżinsów, choć nie wiem, jak rzadko by się uprały. To i tak w końcu się znoszą, tak w końcu się rozejdą. I co więcej, Paweł mówi, że błędem byłoby kurczowe trzymanie się tej starej pary dżinsów. Błędem byłoby trzymanie się kurczowo tej starej pary dżinsów. Tak naprawdę powinniśmy już z radością to kiedy widzimy, że rzeczy wokół nas niszczeją, powinniśmy z radością, z nadzieją oczekiwać nowej pary spodni, która będzie jeszcze bardziej cool, która będzie jeszcze bardziej chwalebna. Bo tak właśnie kończy się czwarty rozdział drugiego listu do Koryntian. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Czyli nastanie coś trwałego, coś bardziej chwalebnego, coś wiecznego. To będzie dokładnie tak, jak ze Starym Przymierzem, Paweł nam mówi. Gdybyśmy odwrócili jedną kartkę wstecz, udali się do trzeciego rozdziału tego listu, tam Paweł tłumaczy, że istnieje różnica w chwale pomiędzy Starym a Nowym, pomiędzy Starym Przymierzem a Nowym Przymierzem. Zobaczcie, chwała Mojżesza w przeszłości była piękna, jak na swoje czasy. Kiedy Mojżesz zszedł z góry, jego twarz promieniała blaskiem Bożej chwały, tak że ludzie nawet nie mogli na to patrzeć. To było coś bardziej błyszczącego i czystego niż najszczersze złoto. Ale była chwała Mojżesza, dopóki nie nadeszła większa chwała, chwała Chrystusa, która tamtą chwałę przyćmiła. Posłuchajcie, chwała Mojżesza była piękna jak na swoje czasy. Zobaczcie, była tak piękna, jak w latach 60. wymarzona przez wszystkich ciemnożółta syrenka 105L. Nie? Wszyscy ją chcieli mieć i to był szczyt. Powiedzmy, ja nie żyłem w tamtych czasach, ale tak sobie potrafię wyobrazić, że to był ten szczyt marzeń, nie? Ciemnożółta syrena 105L. Ale chwała Chrystusa, która przyszła, zobaczcie, jest jak Ford GT. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, to udajcie się później do Darka albo do Mariusza, to wam wytłumaczę. Chwała Chrystusa jest jak Ford GT, silnikiem w układzie V8. Wiecie, jaka jest różnica między jednym a drugim. Mając Forda GT, nikt już nie poleci na syrenę, chyba że jakiś archeolog, nie? Jak ją wykopie za 500 lat. Widzicie, złe byłoby właśnie uporczywe odrestaurowywanie starej syreny 105L, kurczowe trzymanie się jej, kiedy tutaj mamy większą chwałę. A zatem już ten jeden przykład przymierza, porównania przymierza między przymierza w Mojżeszu i przymierza w Chrystusie, uczy nas też odnośnie tego, jaka jest różnica między tym, co teraz w naszym życiu, a tym, co będzie kiedyś. Obecna chwała będzie jeszcze przyćmiona, obecna chwała naszych ciał będzie przyćmiona jeszcze chwałą nowych ciał z nieba, nowych niebiańskich ciał. Do tej pory jeździłeś fajną syrenką, ale posmakujesz jeszcze auta za 600 tysięcy złotych, którym nigdy nie siedziałeś do tej pory. Widzicie, stare z udrękami, stare z cierpieniami trwa jakiś czas, a potem odchodzi. I taka nadzieja właśnie była czymś bardzo istotnym, czymś bardzo ważnym dla ludzi, którzy na co dzień, ze względu na swoją wiarę, ocierali się o śmierć. Też dla nas powinna być ważna, nie? My, którzy chcąc być wiernymi Chrystusowi, przechodzimy przez wiele różnych ucisków. Wyrzeczeń, jakichś cierpień. Pomyśl jeszcze raz. Większość rzeczy, które dzisiaj posiadamy, przemija. Telefony komórkowe, telewizory, samochody, komputery i wreszcie nasze ciała przemijają. Jak Paweł pisze w liście do Kolosan, wszystko to niszczeje przez samo używanie. Tak musi być. I wcale kurczowo nie powinniśmy zabiegać, aby było inaczej. Obecny kształt rzeczy musi przeminąć, aby mogło nastać lepsze. Widzicie, pewne rzeczy, które są dzisiaj, które dzisiaj jeszcze nam się podobają, muszą w końcu też się zużyć i przeminąć, aby mogły nastać rzeczy piękniejsze. I teraz już przechodząc do piątego rozdziału tego listu. W ogóle 2 Koryntian 5, 1-10 jest jednym z tych fragmentów, które mówią nam o życiu po śmierci. Najpierw Paweł nam rysuje tą perspektywę tu i teraz, jaka ona jest, że to przemija, to się zużywa i tak musi być. Teraz Paweł nam zachęca, daje nam nadzieję, rysuje nam obraz tego, co nas czeka o życiu po tym ciele. Nie? Jest to ciało, ono się skończy, ale będzie życie, pewne życie po tym ciele. Także posłuchajcie. Paweł przede wszystkim, to co ma do powiedzenia w wersetach 1-5, to pewien obraz namiotu. Namiotu, który można przyrównać do ubrania, namiotu, który okrywa człowieka na noc. Paweł wytwarzał namioty, znał się na tym i wiedział do czego one służą, po co one są. Wiedział też, że te namioty, które wytwarzał skrzętnie, też po pewnym czasie się rozlatują jak ubrania. Muszą się rozpaść. Ale Paweł mówi, słuchajcie, Bóg ma dla nas przygotowane trwałe rzeczy. Trwałe mieszkania, trwałe stroje. Tutaj w ogóle ten cały język namiotu, mieszkania dotyczy właśnie naszych ciał. Dotyczy naszych ciał. A zatem zobaczcie, Paweł nam mówi, że chrześcijańska perspektywa życia po tym życiu to nie jakieś życie gołej duszy, właśnie golizny, bez ciała, ale to raczej przyobleczenie duszy nowym, chwalebnym ciałem, przygotowanym przez Boga. Zobaczcie, tak jak Bóg ulepił ciało Adama z prochu tej ziemi, wziął i ulepił, tchnął w jego nozdrza dech życia, tak też uczynił, już Paweł mówi, że już przygotował dla nas nowe ciała w Chrystusie, nowe ciała, które będą pochodziły właśnie z nieba, od Niego. Jedne ciała muszą powrócić do tej ziemi, drugie musimy zostać jeszcze przyobleczeni. Drugie musimy jeszcze zostać przeobleczeni. Tych drugich ciał nie będziemy w stanie nigdy znosić, nigdy przetrzeć, nigdy rozerwać. Nowe ciała też w jakiś sposób będą podobne do obecnych, ale też w innym stopniu od nich różne, gdyż zyskają nowe, zupełnie nowe, chwalebne cechy. I zmartwychwstanie Chrystusa nam to obrazuje. Jego zmartwychwstałe ciało było podobne do poprzedniego, lecz inne. Jakie? No właśnie trudno do końca to opisać, bo trudno też do końca wyobrazić sobie chwałę, której do tej pory nie widzieliśmy, nie poznaliśmy. Będzie podobne do tego, co widzieliśmy właśnie, ale będzie też inne. Nie, to będzie ciało, które, tak jak Chrystusa ciało, w tamtym zmartwychwstałe ciało Chrystusa wprawiało w zachwyt. Gdzie w tym nowym ciele, jak stwierdza werset 4, raz na zawsze skończy się udręka, którą znosimy w obecnym ciele. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy. Tutaj język bardzo podobny do 8 rozdziału listu do Rzymian, gdzie Paweł mówi, póki jesteśmy tutaj, wiemy, że jeszcze nie dokonało się zbawienie. Jeszcze to, co Bóg dla nas zaplanował, nie dokonało się do końca. Czekamy na dopełnienie tych rzeczy, dlatego wzdychamy. Dlatego widzimy, że coś jest nie tak, że ciągle coś się musi zmienić. Wzdychamy obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. Posłuchajcie. W latach 60. oczywiście trudno było sobie wyobrazić nowego Forda GT, choć istniały już prototypy, na bazie których powstał później ten samochód. Choć obecnie ma 4 koła, tak jak syrenka, to jednak pod wieloma względami jest zupełnie inny. Zupełnie inna technologia, lepsze osiągi, wygoda. Nie? Czyli zobaczcie, nasze ciała w przyszłości będą lepsze, będą o wiele wspanialsze, będą pełne chwały. I tutaj chciałbym powiedzieć więcej, kilka słów o tym wersecie 4, który się trochę pomija często i pomija się to, co on wyraża. A wydaje mi się, że w całej tej dyskusji o ubraniach i tak dalej, ten werset nas uczy też jednej ważnej rzeczy. Ten werset nas uczy czegoś o naszej naturze. Ten werset mianowicie uczy nas tego, że ludzie chcą być ubrani, a nie rozebrani. Ludzie chcą być ubrani, a nie rozebrani. To jest poniekąd też odpowiedź na nudyzm, na wszelkie nauczanie, które twierdzi, że bardziej naturalną rzeczą dla człowieka jest latać nago, niż się przeodziewać. Widzicie, nie ma nic bardziej mylnego, Paweł mówi. Człowiek w naturalny sposób, każdy z nas w naturalny sposób pragnie być ubrany. Każdy z nas pragnie być ubrany. Nie tylko w zimnych klimatach, nie tylko kiedy wyjedziemy na koło podbiegunowe, ale też w ciepłych, w gorących klimatach ludzie chcą być ubrani. Widzicie, nie chodzi tylko o zasłonięcie wstydu, ukrycie nagości przed innymi, a więc o przyzwoitość. Nie chodzi też, myślę, w ogóle o winę, którą trzeba zakryć, jak niektórzy wnioskują, czytając o grzechu Adama i Ewy, że nagle poczuli się winni i się zakryli. Myślę, że to nie ma tutaj powiązania. Wydaje mi się, że Adam i Ewa, nawet gdyby nie nastąpił upadek, musieliby w końcu prędzej czy później, myślę, że prędzej raczej niż później, dorosnąć do ubioru, a więc zrozumieć, że powinni być przyodziani, a więc zrozumieć, że chodzi o coś więcej niż tylko te ciała, niż tylko te ziemskie ciała. Widzicie, dzieci latają gołe, ale dzieci muszą dorosnąć i zacząć się ubierać. I rozumieć też, że to na coś wskazuje, to na coś wskazuje. Jesteśmy tak stworzeni właśnie, to jest nasza natura, że musimy się ubierać. Musimy być przyodziani. Widzicie, ubrania, szczególnie te ładne i chwalebne, są zapowiedzią właśnie, są przed naszymi oczyma znakami, symbolami tego, że będziemy w przyszłości jeszcze przyobleczeni czymś nowym. Czymś nowym. Będziemy przyobleczeni w nowe, chwalebne, zmartwychwstałe ciała. Dlaczego chcemy ładnie się ubierać w nowe rzeczy? Ponieważ pragniemy być przyobleczeni w nowe ciała. Dlaczego po pewnym czasie nasze obecne ubrania nam się nudzą? Ponieważ to, co mamy teraz, nie jest naszym ostatecznym stanem. Nie jest jeszcze ostatecznym stanem. Musimy wciąż pragnąć nowego. Wiemy, że wszystko to, co tu będziemy mieli, będzie nas cieszyło przez jakiś czas, ale to się musi zmienić. To się musi zmienić. Dlaczego przywiązujemy wagę do ubrań? Niektórzy twierdzą właśnie, że aby się pokazać, aby zabłysnąć. Może czasami tak. Ale wydaje mi się, że nie. Zobaczcie, wagę do ubrań przywiązujemy dlatego, ponieważ w głębi naszego człowieczeństwa wiemy, że obecny stan jest jedynie cieniem czegoś lepszego. Cieniem czegoś, co ma jeszcze nastać. A zatem noszenie ubrań jest znakiem, że istnieje coś więcej niż tylko te nasze ciała. Coś, co jeszcze później będziemy musieli zostać przyodziani. Widzicie, sam fakt już noszenia ubrań przez nas dzisiaj tutaj wskazuje na to, że coś się jeszcze w przyszłości fajnego wydarzy. Kiedy dzisiaj właśnie się odświętnie ubraliśmy do kościoła, to spoglądając na siebie nawzajem, możemy myśleć, aha, coś jeszcze się wydarzy. Widzicie, te ubrania dzisiaj nasze pozwalają też nam się w Bożym świecie, gdzie wszystkie rzeczy opisują w pewien sposób, odnoszą się do Boga i uczą nas rzeczy o Bogu i o nas, właśnie pozwalają nam ubrania dostrzec siebie w nowym eschatologicznym świetle. Czym ładniej i schludniej się ubieramy, tym lepiej dla naszej nadziei. Tym lepiej dla naszej nadziei. Pomyśl przez chwilę, jaką nadzieję daje człowiek, taki, który właśnie spotykasz go od czasu do czasu w okolicach swego śmietnika, łażący w poplamionym, podartym, prześmierdłym ubraniu. Jaki obraz to niesie? Co najwyżej taki obraz i zapach kojarzy się z rozpadem i śmiercią. Nie widać w tym zbytniej nadziei. Z kolei ktoś, kto jest ładnie ubrany, schludnie ubrany, w ładne, czyste rzeczy, tchnie właśnie świeżością i nadzieją. A zatem nawet ten fakt rzeczywistości, codzienne nasze ubieranie się, do którego często też nie przywiązujemy należytej wagi, wskazuje na ważną część Bożej rzeczywistości, na perspektywę właśnie nowych do przyodziania ciał. Paweł twierdzi, zobaczcie, że wiele obecnych rzeczy jest dobrych. Wiele obecnych rzeczy jest dobrych, ale że lepiej jest też oczekiwać rzeczy nowych, lepszych i ładniejszych od obecnych. Nie, bo ten, kto będzie jakiś kontent usatysfakcjonowany tym, co jest dzisiaj, no jakoś ta nadzieja nie będzie w nim wzrastać. Obecne zresztą rzeczy nudzą nam się, zazwyczaj nam się nudzą, często nie leżą na nas odpowiednio, więc wzdychamy oczekując lepszych. I tak jest z naszymi ciałami. Obecne życie często nam nie leży zbyt dobrze, są udręki, są cierpienia, są słabości, ocieramy się o śmierć, a zatem słusznie oczekujemy czegoś nowego, czegoś lepszego. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przeoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. Widzicie, dochodzimy już pomału do konkluzji tego urywka. Dochodzimy do miejsca, w którym, skoro Paweł nam narysował perspektywę, jak jest dzisiaj, że te rzeczy przemijają, skoro Paweł nam też narysował perspektywę, do której zmierzamy, obraz życia, do którego zmierzamy, trzeba by też wspomnieć o tym, co mamy czynić, co należy czynić dzisiaj. Znając te dwie perspektywy, wiedząc, że to, co dzisiaj musi się skończyć i nastać coś nowego, co z tego dla nas wynika? Co te rzeczy oznaczają dla mnie tu i teraz? Czy cokolwiek oznaczają? Tak. Widzicie, najważniejsze sprawy dla naszego życia w tej perspektywie teraźniejszości i wieczności padają w wersetach 9 i 10. Posłuchajcie. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu, czyli Bogu, się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. Posłuchajcie, te dwa ostatnie wersety naszego urywka brzmią praktycznie identycznie jak zakończenie Księgi Kaznodziei Salomona. Jak końcówka 11 rozdziału Księgi Kaznodziei Salomona. Pamiętacie, jakie jest przesłanie w tamtej księdze? Pracuj, rób swoje, korzystaj ze sprawiedliwych uciech, jedzenia i picia po pracy. Ciesz się swoją żoną czy mężem, cieszcie się własnymi ciałami. I co później mówi kaznodzieja? Postępuj tak, jak ci każe serce, i używaj, czego pragną twoje oczy. Lecz wiedz, że za to wszystko pozwie cię Bóg na sąd. A potem wracając teraz do terminologii Pawła, ciesz się, bo przyszłość chrześcijańska tchnie nadzieją na lepsze, na trwałe, na coś, w czym już nie będzie tej udręki i bólu i braku satysfakcji, ale bacz właśnie, jak postępujesz w swoim obecnym ciele, gdyż to dokładnie wpłynie na kształt swojej wieczności. To, co robisz tu w ciele, ma znaczenie. Cytowałem wam pierwszy list do Koryntian, werset 6. To są członki Chrystusa. Twoje ciało jest członkiem Chrystusa. I to, co w nim robisz dzisiaj i jutro, wpłynie na kształt twojej przyszłości. Widzisz, jeśli dzisiaj nadużyjesz życzliwości Bożej, jeśli dzisiaj wyświechtasz ubranie, które ci dał, przyszłość nie do końca będzie taka świetlana, jakbyś mógł sobie wyobrazić. Jeśli to, co masz teraz od Boga, sprzeniewierzysz, jakoś egoistycznie i destruktywnie się z tym obejdziesz, wówczas doświadczysz pewnej ujmy w życiu wiecznym. Widzicie, to, co masz dzisiaj, oczywiście niszczeje. To, co mamy, niszczeje. I oczywiście niektórzy Koryntianie mówili, no to jedzmy i pijmy i bawmy się, bo to te ciała nie mają znaczenia. Nie, właśnie wprost przeciwnie. To, że te ciała są kruche i przemijające, oznacza, że tym bardziej musisz uważać nawet, co czynisz, jak czynisz. To, co masz, ma wpływ na kształt przyszłości. Albowiem, zobaczcie, Paweł kończy ten fragment takimi słowami. Albowiem my wszyscy musimy stanąć, i tutaj jest takie słowo techniczne, greckie, my wszyscy musimy stanąć przed bema Chrystusa, czyli przed sędziowską trybuną, czyli przed sędziowskim krzesłem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Co to oznacza? Gdybyśmy za czasów Pawła udali się do Koryntu i doszli na forum, nie mylić tutaj z forum internetowym, forum jako główny plac miejski, jednym z najważniejszych miejsc, zaraz obok garnizonu, byłaby trybuna. Byłaby trybuna sędziego. Byłaby trybuna sędziego. Zresztą właśnie przy swojej pierwszej wizycie w Koryncie, jak czytamy w Dziejach Apostolskich 18 rozdziale, Paweł skończył w tym miejscu. Paweł skończył przed trybuną sędziego. Paweł skończył przed trybuną prokonsula Galiona, zresztą brata słynnego filozofa Seneki. Dawniej, widzicie, sądy odbywały się publicznie. Nie tak jak dzisiaj. Większość z nich odbywa się za zamkniętymi drzwiami, a my czasami się później unosimy, kiedy puszczą nam jakąś Marię Wesołowską czy coś tam, jakieś fikcyjne. Nie, dawniej sądy odbywały się publicznie. Każdy mógł zobaczyć, co jest grane, za co ktoś inny musiał odpowiadać. A zatem, zobaczcie, obraz jest taki, że każdy z nas będzie musiał się pojawić przed bema, przed trybuną, przed tronem sędziowskim Chrystusa. I z tego wszystkiego, co dzisiaj robimy, co robimy dzisiaj, jutro i co zrobiliśmy wczoraj, będziemy rozliczeni. Nie tylko z tego, czy wykonujemy sumienie nasze obowiązki w pracy od poniedziałku do piątku, ale również za nasze postępowanie z innymi, za nasze słowa i czyny i wszystko. Nie? Dlatego na przykład apostoł Jakub pisze nam, jak bardzo powinniśmy uważać na nasze słowa. Wszystko będzie ujawnione, nawet nasze najskrzętniej chowane przewinienia. Dzisiaj myślę, że świadomość tego faktu, że to wszystko będzie ujawnione, powinna dodatkowo powstrzymywać nas przed robieniem pewnych rzeczy. Widzicie, bo myślę o tych rzeczach, które zazwyczaj robimy w prywatności, za drzwiami naszych pozamykanych domów. Nie? Zobaczcie, te rzeczy, które się tam dzieją, które się dzieją w naszej prywatności, będą kiedyś ujawnione. A zatem, kiedy walczysz z zakusami i chcesz zrobić coś grzesznego, to też pomyśl na przykład od czasu do czasu, czy zrobiłbyś to samo, gdyby tuż przed tobą, powyżej, siedzieli Chrystus, aniołowie, Jego święci, a także my, jako Kościół, patrząc na to, co robisz. Widzicie, Bóg widzi. Bóg widzi, zastępy niebios widzą, co robimy. A zatem, czy zrobilibyśmy to, czy tamto, gdyby grupa z Kościoła siedziała obok ciebie w mieszkaniu, obserwując na przykład, jakie programy telewizyjne oglądasz, czy jakie strony internetowe odwiedzasz. Nie? Taki, powiedzmy sobie, przykład, który dzisiaj jest na tobie. Nie? Czy powiedziałbyś na przykład te słowa, które powiedziałeś, gdyby Chrystus siedział przy waszym stole, z zamkniętymi drzwiami waszego domu? Czyli to, co teraz robimy, nawet w ukryciu przed innymi, będzie ujawnione. Będzie ujawnione przed Trybunałem Chrystusa. I widzicie, to jest trochę obraz, który nas dzisiaj trochę przygnębia, który nas jakiś jest niewygodny. Bo tak naprawdę przecież wszyscy wiemy, że no, jesteśmy zbawieni z łaski, a nie z uczynków i tak dalej. To jak to jest z tą zapłatą za nasze uczynki? Oczywiście jedno i drugie jest prawdziwe. Z jednej strony zbawienie w Chrystusie oznacza to, że jesteśmy usprawiedliwieni i unikniemy potępienia. Unikniemy potępienia, którego dostąpią ci, którzy na Chrystusa się nie zdali. Ale, jak mówi Paweł, jak mówią inne urywki w Biblii, będzie też odpowiednia zapłata za nasze uczynki. Czyli będzie jakieś rozliczenie nas z życia w tym kruchym, choć nadal znaczącym ciele. Nie każdy też otrzyma to samo. Nie każdy otrzyma taką samą nagrodę. Niektórzy, myślę, będą musieli się też niejednokrotnie okryć wstydem. Pewnie większość z nas okryje się wstydem ze względu na jakieś rzeczy. Widzicie, to nie będzie tak, że kiedy przyjdziemy przed tron Chrystusa w naszych zmartwychwstałych ciałach na sądzie ostatecznym, Chrystus do nas się głupkowato uśmiechnie i powie: stary, daj spokój, wszystko okej. To nie będzie tak. Bóg nie będzie udawał, że złe i dobre rzeczy nie miały znaczenia w tym ciele. Widzicie, przebaczenie, usprawiedliwienie to nie to samo, co tolerancja. Zobaczcie, czy ojca nie rusza, kiedy syn bądź córka w nieposłuszeństwie czyni głupotę i niszczy swoje ciało czy ciało innych? Czy ojca nie rusza zło, które wyrządzamy innym? Widzicie, Bóg nienawidzi zła. To jest jedna z tych oczywistych spraw w Biblii. Bóg nienawidzi zła. Więc też nie oczekujmy głupich uśmieszków ze strony ojca, kiedy czynimy zło. A zatem, kończąc już, dzisiejszy tekst to obraz perspektywy naszego życia. Naszego życia tu, w tym ciele, ale też życia przyszłego, w nowym ciele. Z jednej strony perspektywa wycierającego się, zużywającego się ciała, a z drugiej perspektywa lepszej, trwałej przyszłości powinna nas dzisiaj skłaniać do mądrego i odpowiedzialnego postępowania. Oczywiście to nie oznacza ascezy i bojaźni przed dotknięciem czegokolwiek w tym życiu, nie. To oznacza życie pełne w tym kruchym ciele. Otrzymaliśmy je na jakiś czas i tak powinniśmy o nim myśleć, że mamy je na pewien czas, żeby użyć je, żeby je użyć i żeby mieć życie pełne, żeby dobrze wykorzystać właśnie te dżinsy, tą parę dżinsów, którą otrzymaliśmy. Oczywiście w granicach sprawiedliwości i miłości. Wykorzystujmy to, co mamy właśnie sprawiedliwie, w nadziei, że otrzymamy jeszcze lepsze rzeczy, rzeczy trwałe, jeszcze otrzymamy nagrodę albo naganę, w zależności od tego, jak będziemy postępowali. Oczywiście, zobaczcie, ludzie nadal będą nam teraz mówili, że jesteśmy głupi, bo pozostajemy powściągliwi, jak Józef u żony Potyfara, albo będą nam mówili, że jesteśmy głupi, bo wolimy się ubierać niż rozbierać. Albo że jesteśmy głupi, bo dziś znosimy pewne wyrzeczenia i odkładamy na przyszłość, podczas gdy oni chcą to dzisiaj wszystko wydać dla kilku krótkotrwałych uciech. Jak jest? Widzicie, choć, jak pisze Paweł, jesteśmy obecnie oddzieleni od zmartwychwstałego Pana, to wierzymy, że nas nie opuścił, ale że jest z nami przez Ducha, że czuwa, że patrzy, że widzi. Widzicie? Bóg widzi, Bóg nas widzi, podobnie my wiarą widzimy Boga i to, co ma dla nas przygotowane. I patrząc nawet dzisiaj na nasze ubrania, powinniśmy dostrzec, że istnieją rzeczy przewyższające, rzeczy ponad te rzeczy doczesne, które dzisiaj możemy widzieć naszymi normalnymi oczami. I że to właśnie, ile otrzymamy w przeszłości, zależy od naszego życia teraz. I pamiętajmy właśnie, że w wierze też, a nie w oglądaniu, czyli grzymujemy. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze, dziękujemy Tobie za tę perspektywę życia teraz, życia przyszłego. Prosimy Cię, daj nam mądrość w postępowaniu dzisiaj w naszych ciałach, w naszych przemijających ciałach, wobec przemijających rzeczy. Spraw, byśmy uchwycili też perspektywy wieczności i chcieli zabiegać o Twoją przychylność i o Twoje nagrody, o Twój przychylny, dobry uśmiech. Amen.